Rozmowa dnia. Naszym i Państwa gościem Jarosław Porwich, doradca wojewody do spraw inwestycji i rozwoju, członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zacznijmy pana komentarz do ostatnich wydarzeń od wczorajszego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który w parlamencie, mówiąc o sprawie budżetu Unii Europejskiej i mechanizmu powiązania z praworządnością, podkreślił, że, jak cytuję, dzisiaj stoimy przed fundamentalnym wyborem. Unia Europejska to są wartości takie jak równość wszystkich państw wobec prawa, to są wartości przestrzegania traktatów, a nie tworzenia rozporządzeń, które de facto to obchodzą traktaty, tak podkreśla premier. Pojawiło się mnóstwo komentarzy od nawet po takie skrajne, mówiące o tym, że to jest początek polexitu. Jak pan ocenia wystąpienie pana premiera?
Nie, no tak daleko bym nie szedł z tym polexitem, to tego bym akurat wilka z lasu nie wywoływał. Natomiast rzeczywiście, no pan premier wczoraj głównie kierował swoje słowa do tej opozycji totalnej, ponieważ ona pewne rzeczy zdaje się nie rozumie, bo Polacy już to rozumieją. Polacy, większość Polaków, no badania zresztą o tym mówią, że jest za zastosowaniem weta w przypadku, kiedy ten aspekt praworządności niezgodny z traktatem, omijający traktat, będzie wdrażany na siłę przez Unię Europejską, tak? No ja przypomnę, że premier powiedział między innymi, że domagamy się tego, aby Unia Europejska nie była Unią podwójnych standardów. Mówimy głośne tak dla Unii Europejskiej, ale głośne nie dla tych, którzy nierówno chcą traktować Polskę i inne kraje europejskie. No i to jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne przesłanie, przemówienie,
jest,
informacja.
Jest druga strona medalu, bo przecież po drugiej stronie są środki Unii Europejskiej. Weto, teoretyczne weto właściwie już zapowiedziane, no, skomplikuje całą sytuację. Przecież to są środki, z których dumny był wywalczenie i wynegocjowanie premier Mateusz Morawiecki.
No był, natomiast będzie, nawet jeżeli tutaj pojawi się weto ze strony Polski, Węgier, a może nawet Słowenii, bo ona już też mówi tym samym głosem i inne państwa już też powoli tak mówią. Ja sądzę, że się zakończy kompromisem, no ale nawet gdyby to nastąpiło, to będzie obowiązywać prowizorium budżetowe, które też jest korzystne dla Polski. Natomiast no tutaj co jest tak naprawdę istotne, ja już obserwuję to od dłuższego czasu, w głowach przywódców Unii Europejskiej tak naprawdę sukcesywnie rośnie pragnienie uczynienia z tej instytucji supermocarstwa. Tak? Z hegemonem oczywiście mają być Niemcy, które będą pewne rzeczy narzucać, również światopoglądowe, tak? I będą na siłę uszczęśliwiać poszczególne kraje. I tak metoda przez nich stosowana jest taka, pod szczytnym hasłem praworządność, no niepokornym krajom przykłada się do głowy pistolet finansowy. No tak być nie może. No, przypomnijmy sobie zmienionej przeszłości, tak? W czasach komuny Związek Radziecki trzymał w ryzach państwa bloku wschodniego, używając takiego straszaka militarnego, a Unia Europejska chce to samo czynić, używając bata finansowego. No tak być nie może. My się nie możemy na to zgodzić, bo utracimy po prostu jako Polska, jako Polacy suwerenność.
A myśli pan, że kompromis jest możliwy w tej sprawie? Bo za chwilę pojawią się głosy, że za Polską, Węgrami mogą pojawić się kolejne państwa, które będą chciały jeszcze coś ugrać dla siebie i zacznie się na nowo dyskusja co do dyspozycji a propos budżetu Unii Europejskiego.
Panie redaktorze, Jest jeszcze na pewno czas na osiągnięcie kompromisu. Ja w to bardzo gorąco wierzę. Oczywiście teraz prezydencja niemiecka sobie pewne rzeczy narzuca, ale lada tydzień, lada miesiąc ta prezydencja się kończy i tematy przechodzą w ręce Portugalczyków, później Słoweńców. Ja myślę, że ta sytuacja się ustabilizuje, no bo naprawdę gołym okiem widać, że tutaj pewne rzeczy próbuje się narzucić. No nie można jakimś tam rozporządzeniem zupełnie tworzyć nową rzeczywistość i wtłaczać coś, czego zupełnie nie ma w traktatach, w traktacie lizbońskim, który chociażby Polska podpisała. No nie można kogoś uszczęśliwiać na siłę. I później, wie pan, będą się pojawiać te ideologiczne rozwiązania i będzie się mówić, że jeżeli Polska nie chce małżeństw homoseksualnych, to łamie praworządność. Jeżeli nie chce adopcji dzieci przez pary homoseksualne czy eutanazji, to łamie praworządność. I będzie nam się starać zakręcać kurek. Nie może być na to naszej zgody i nie będzie.
Pozwoli pan...
I bardzo słusznie pan premier Morawiecki tutaj te tematy spuentował. Bardzo ładnie.
Będziemy mieli niedługo ciąg dalszy, jeśli chodzi o obrady Unii Europejskiej. Tam ciąg dalszy pewnie ten temat się pojawi. Chciałem przejść do kolejnego tematu. Czy jest kryzys w koalicji parlamentarnej po prawej stronie, czy nie? Jak to wygląda w tej chwili? Pana mamy nowe informacje. Lech Kołakowski ogłosił odejście z PiS, przywrócono z kolei 13 zawieszonych posłów. Wygląda to trochę na liczenie, Szabel?
Panie dyrektorze, no powiem tak, na pewno nie można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo różowo, bo to by było zaklinanie rzeczywistości. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od czasu do czasu i z Solidarną Polską i z Porozumieniem, no tutaj pewne rzeczy musi dogadywać, ponieważ pojawiają się różnego rodzaju różnice, ale natomiast jeżeli chodzi o samą Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze, to tutaj, jeżeli chodzi o tych dwóch posłów, Kołakowski i Ardanowski, no to tutaj już jest sytuacja, że tak powiem, ustabilizowana. Ci panowie z powrotem mają przyznane wszystkie prawa członka. Jest zawarty kompromis. Wczoraj
doszło do spotkania,
porozmawiano, tak? Doszło do spotkania z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No ja myślę, że sytuacja będzie się stabilizować. No tylko teraz tylko pojawia się pytanie, co z tą piątką dla zwierząt, jak ta ustawa będzie wyglądać, jaki będzie miała kształt.
No, od tego się zaczęło.
Chodzi o to, żeby tutaj no po prostu w żaden sposób nie krzywdzić rolników i żeby nie narazić na straty polski interes narodowy. To jest najważniejsza rzecz.
Najważniejsza, ale gdyby nie doszło do takiego kompromisu, gdyby rzeczywiście pojawiły się kłopoty w koalicji, no to tak, grozi nam destabilizacja prac sejmowych, rząd mniejszościowy, no to są scenariusze, które gdzieś w Prawie i Sprawiedliwości brane są w tej chwili pod uwagę?
Nie, panie dyrektorze. Oczywiście tutaj opozycja by sobie życzyła, żeby takie scenariusze się pojawiały, bo opozycja bardzo mocno przebiera nogami, żeby powrócić do władzy i robi wszystko, nawet wbrew polskiemu interesowi narodowemu, i to jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. I mówię i tutaj na płaszczyźnie krajowej i na płaszczyźnie międzynarodowej, natomiast to się nie wydarzy. Ja myślę, że tutaj duży rozsądek Zjednoczonej Prawicy będzie górą i że sytuacja się ustabilizuje i spokojnie dociągniemy jeszcze te 3 lata do końca tej kadencji, czyli do kolejnych wyborów parlamentarnych.
A propos stabilizacji sytuacji, chciałem zapytać o walkę z pandemią, najpierw w naszym kraju, potem o podwórko lokalne. Ostatnie liczby, nieco mniejsze, informacje mówiące o szczepionkach, dwóch, tak, które mogą pojawić się na rynku. Z drugiej strony śmiertelność, jeśli chodzi o COVID, bardzo rośnie i to jest akurat informacja, która bardzo smuci i momentami nawet zatrważa. Jak pan to wszystko ocenia?
No ta pandemia, no co by nie mówić, no już gołym okiem widać, że już powoli się spłaszcza rozmiar tej pandemii. No i to jest rzeczywiście budujące. Budujące jest to, że pojawiają się tutaj na horyzoncie jakieś leki, z których być może będziemy korzystać. Nie wiadomo też w jakim zakresie, tak? Kto w pierwszej kolejności, kto w następnej. Jaki będzie rozmiar po prostu przyjmowania tych szczepionek. I trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy rzeczywiście one są skuteczne, te szczepionki, tak? No bo to jeszcze tak nie jest do końca stwierdzone.
Rozumiem, że w tej chwili właśnie zapadają ostatnie decyzje, czy te szczepionki są bezpieczne dla nas.
O tym muszą się wypowiedzieć, w tym temacie muszą się wypowiedzieć specjaliści. No my musimy w jakiś sposób na nich polegać, tak? No ani pan, ani ja nie jesteśmy wirusologami chociażby, tak? To jest jak gdyby pierwsza kwestia. No druga kwestia, rzeczywiście wspomniał panu tutaj o śmiertelności. No ja powiem tak, no nie tak dawno, bo przedwczoraj odszedł od nas też w Gorzowie tutaj nasz kolega, przyjaciel, bardzo wspaniały człowiek, Zenek Michałowski. Tak?
No, mówiliśmy też o tym w naszych wiadomościach, tak.
Też koronawirus był tego przyczyną. Zrobił bardzo wiele, no i to bardzo smuci. No też inne osoby tutaj odchodzą, ale o tym się publicznie też może nie tak szeroko mówi. No i to jest smutne. No widać też, że różne osoby trafiają do szpitala, tak. Tu parlamentarzysta, tutaj obecnie prezes i wiceprezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Także rzeczywiście, no tutaj ten wirus bardzo, bardzo mocno działa, tak. Ale z drugiej strony, no też nie można tutaj bardzo, że tak powiem, kreślić czarnych scenariuszy. Trzeba do tego podchodzić spokojnie. Trzeba też patrzeć na to, co się dzieje z tymi ludźmi chorymi, nie covidowcami, tak. No bo to też jest problem, że jednak mimo wszystko, no te osoby są tak mniej poważnie traktowane.
Nie można zapomnieć o innym leczeniu, prawda? Nie tylko na COVID.
Nie można zapomnieć o innym leczeniu, bo te sygnały naprawdę do nas docierają i do administracji rządowej, do administracji samorządowej, do poszczególnych szpitali. Są tutaj artykułowane różnego rodzaju pretensje. My musimy sobie z tym poradzić. Musimy
poradzimy sobie sami? Pani marszałek zaproponowała, żeby poprosiła o pomoc naszych sąsiadów, czyli Niemcy. Wesnął pan głośno. Wojewoda twierdzi, była szybka riposta, wojewoda twierdzi, że na razie nie ma takiej sytuacji, żeby w ogóle myśleć o takiej pomocy. Pana zdanie?
No bo nie ma takiej sytuacji, panie redaktorze. No pani Polak, podobnie jak to niektórzy samorządowcy, biją na alarm, chcą pokazać, że administracja rządowa sobie nie radzi, że Polska sobie nie radzi, że poszczególni wojewodowie sobie nie radzą i że oni są tymi aniołami, którzy nad sytuacją zapanują, tak? No i oczywiście tutaj różnego rodzaju apele, załóżmy, czy wnioski skierowane do Niemców, chociażby tak jak tutaj pani Polak. Natomiast no to się bierze z takiej typowej rozgrywki politycznej. No chodzi o to, żeby właśnie udowodnić, że w Polsce się źle dzieje. Co prawda jest zgoła inna. I też muszę powiedzieć, no na pewno to przyświeca pani Polak, ale być może również to, że pani Polak sobie po prostu no nie ogarnia tej sytuacji, która ma miejsce w kraju. Nie wiem jak poszczególne instytucje, agencje rządowe czy ministerstwa działają i może się nie potrafi poruszać po tym obszarze, ale jeżeli nie potrafi, chociaż jest już chyba 10 lat marszałkiem, no to niech poprosi o pomoc, może parlamentarzystę, może pana wojewodę, może zadzwoni do mówiącego te słowa Jarosława Porwicha i my jej powiemy, gdzie, z jakim problemem należy się zwrócić, tak? Damy jej namiary do ministerstwa, do Agencji Rezerw Materiałowych. My panujemy nad sytuacją, a ona po prostu niepotrzebnie wywołuje wilka z lasu. To jest takie płytka gra, tak? Nieuczciwa, bardzo proszę.
Mówiąc krótko, tak jak powiedział wojewoda, tlenu ani respiratorów w naszym województwie nie brakuje, tak?
No nie brakuje, panie redaktorze, tak samo jak ostatnio rozmawiałem z panem członkiem zarządu województwa Tadeuszem Jędrzejczakiem, który mówi, że brakuje łóżek w szpitalu wojewódzkim. To jest nieprawdą, to jest po prostu kłamstwem, tak? No ale tutaj próbuje się po prostu jakiś odium zrzucić na wojewodę, który odpowiada ustawowo, tak, za stan służby zdrowia w województwie lubuskim, no i próbuje się pokazać, że ta władza podejmuje złe decyzje. A że jest inaczej, to chociażby zostało docenione przez Polaków, bo premier Mateusz Morawiecki cieszy się największym zaufaniem Polaków wśród polityków w ostatnim, najnowszym rankingu.
Przyzna pan jednak, że jeśli chodzi o personel i o to, jaki natłok pracy spadł na służbę zdrowia, jest tutaj problem. Brak rąk do pracy wyspecjalizowanych i nie tylko wyspecjalizowanych.
Panie redaktorze, pełna zgoda. Tylko z tym problemem mierzą się też inne państwa, tak? No my walczymy z tym problemem. Chodzi o to, że my naprawdę sobie dobrze z tym dajemy radę. Oczywiście sytuacja jest daleka od doskonałej, ale nie można mówić, że sytuacja jest krytyczna, tak? Czy tragiczna, czy niezadowalająca. To jest po prostu przegięcie, tak? Panujemy nad sytuacją, oczywiście na bieżąco reagujemy, tutaj też podejmują na bieżąco decyzję wojewoda, pan premier, sytuacja jest stale monitorowana. No i reagujemy, jeżeli się pojawiają jakieś negatywne sygnały, przerzucamy z jednego szpitala do drugiego jakieś tam środki, materiały, wspomagamy się tym, co jest w zasobie Agencji Rezerw Materiałowych. Także tutaj jest widoczna bardzo mocno nasza aktywność i reagujemy na sygnały od obywateli. No to też jest oczywiście bardzo ważne zadanie, no bo jednak z zewnątrz
musimy kończyć.
Lepiej,
Jarosław Porwich, doradca wojewody do spraw inwestycji i rozwoju, członek Prawa i Sprawiedliwości, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, udanego dnia. Miłego
dnia, no i dużo zdrowia oczywiście. Życzymy tak jak wszystkim gościom. Pozdrawiam.